Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Pomimo powrotu wyższej stawki VAT na paliwa, ceny na stacjach benzynowych nie wzrosły. Orlen miał większe marże w grudniu, aby w styczniu kierowcy nie musieli płacić więcej, twierdzi Daniel Obajtek. W grach politycznych porozmawiamy dziś m.in. o kontrowersjach związanych z cenami na stacjach paliw. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są sekretarz stanu w kancelarii premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I jest z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początek garść ważnych informacji. Według danych Komisji Europejskiej z 19 grudnia, nie licząc podatków, to podkreślam, ceny benzyny w Polsce były najwyższe w Unii Europejskiej, a jeżeli chodzi o olej napędowy, to drożej było tylko w Szwecji. Dzięki wyższej marży w grudniu, teraz Orlen może utrzymywać minimalną marżę i ceny od nowego roku nie wzrosły, tak twierdzi Daniel Obajtek. Czy w obliczu tak wysokiej inflacji te minimalne marże nie powinny obowiązywać także w grudniu? Minister Adam Andruszkiewicz.
Szanowni Państwo, najważniejsze było to, żeby przygotować polskie państwo na to, że Unia Europejska nie zgodziła się, abyśmy utrzymali niższą stawkę VAT na ceny paliw w Polsce. To była decyzja unijna i w związku z powyższym było duże zagrożenie, że dojdzie u nas do radykalnej podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych. Tego również w Polsce życzyła opozycja, dlatego że od tygodni praktycznie social media opozycja trąbiła o tym, że za chwilę w Polsce paliwo będzie rekordowo drogie. Mało tego, w zeszłym roku ja widziałem nawet posłów Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzili, że paliwo będzie po 10 zł w Polsce. Tego pewnie chcieli, no bo liczyli, że na tym paliwie właśnie będą mogli robić swoje działania polityczne. Natomiast te ich projekcje się nie spełniły. Tutaj koncern naftowy Orlen zadziałał bardzo sprawnie. Nie podniósł ten paliw na stacjach benzynowych, dzięki czemu one absolutnie dzisiaj, no wiemy, że jest wojna, więc i tak są wysokie, ale myślę, że jak na tę sytuację, która się dzieje w naszej części Europy, są jakoś w miarę jeszcze akceptowalne i znośne dla kierowców, chociaż trzeba robić wszystko, żeby były niższe, to jest dla mnie zrozumiałe w 100%. Natomiast no, dzisiaj ta wściekłość opozycji mnie nie dziwi, no bo taki był plan, żeby na nowy rok zacząć tym kampanię wyborczą.
Czy pańskim zdaniem słusznie PKN Orlen dawał wysokie marże w grudniu, żeby nie podwyższać cen w styczniu?
Ja nie wiem, czy taki, panie rektorze, mechanizm został zastosowany, o tych mechanizmie
to
nie słyszałem.
To mówił Daniel Obajtek.
Nie wiem, co pan prezes, czy tak dokładnie mówił, natomiast wiem, że absolutnie
potwierdził, że były wysokie marże w grudniu.
Panie redaktorze, jest tak, że Polska i PKN Orlen nie jest monopolistą na polskim rynku. To nie jest tak, że Orlen jest w stanie dostarczyć 100% paliwa na wszystkie stacje w naszym państwie, także te należące do koncernów międzynarodowych, obcego kapitału. Gdyby taka gra, moim zdaniem, była prowadzona tylko i wyłącznie na tym polegały te podwyżki, to na stacjach zachodnich te ceny mogą być niższe. Skoro nie były, to widocznie absolutnie do takich manipulacji, które są zarzucane, nie dochodziło.
Tu nie chodziło o manipulacje, tylko po prostu Daniel Obajtek powiedział, były wyższe marże, żeby w styczniu były minimalne.
Najważniejsze jest to, panie rektorze, że podwyżka VAT, która wymuszona na nas została przez Brukselę, nie spowodowała radykalnego wzrostu cen benzyny na stacjach.
Czy minimalne marże teraz w styczniu to zasługa polityki Orlenu, która była w grudniu?
Odniosę się do słów pana ministra, bo nie jest tak, że to Unia Europejska wymaga 23%, bo Unia Europejska przyzwala, by do paliw był doliczany 5% podatek VAT i to o to tylko trzeba wystąpić, takie zgody trzeba uzyskać i tak mogło być, tak jak zgodziła się Komisja Europejska na to, żeby ten VAT nie był naliczany, więc tu też trzeba było podziałać. To nie chodzi tylko o grudzień, zapewne prezes odniósł się do grudnia, czyli do tego styku starego i nowego roku i kwestii cen. My mówiliśmy już o tym w czerwcu, w lipcu, żeby jednak Orlen, ten, który posiada prawie 50% udziałów Skarbu Państwa, mógł się tym zyskiem podzielić z Polakami, bo panie ministrze, żadnemu przedstawicielowi ani opozycji, ani partii rządzącej nie zależy na tym, by te ceny były wysokie. Pan jeździ autem służbowym w tej chwili, więc pana te tankowanie tak nie interesuje, ale nie każdy, kto tankuje samochód prywatnie, każdy, kto tankuje maszyny rolnicze, ciągniki, sieczkarnie, odczuł negatywne skutki tych wysokich cen. I tutaj my oczywiście możemy mówić, że to nie tylko Orlen kształtuje ceny, ale jest jedynym tak naprawdę koncernem naftowym z udziałem Skarbu Państwa. I tak jak przychodzimy do mediów publicznych i mówimy o różnych rzeczach, bo więcej wymagamy od mediów publicznych z tego względu, że mają pełnić tę misję publiczną, mają kształtować kulturę, mają też utrzymywać pewien poziom dyskursu politycznego, tak samo wymagamy więcej od koncernu naftowego, polskiego koncernu naftowego PKN Orlen, który jest w znacznym udziale z Skarbu Państwa, więc te wymagania są większe niż od tych zagranicznych firm, które oczywiście działają na polskim rynku, ale tam możemy tylko wyrażać swoje chęci, natomiast tutaj jako...
Wracając do mojego pytania, jeżeli chodzi o marże, które były w grudniu i te, które są w styczniu, czy w grudniu, zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, te marże powinny być niższe.
Mogły być niższe. W grudniu mogły być niższe. W listopadzie, w październiku, we wrześniu. I tutaj, jeżeli Daniel Obajtek, prezes Orlenu, chwali się najwyższymi rekordowymi zyskami, to w tym momencie drożyzny i trudnych czasów można się ze społeczeństwem było tą marżą podzielić. Nawet jeżeli ona kształtuje się od 3 do 6%, o czym słyszymy, chociaż też nie da się dokładnie policzyć, ile jest wpływu z sprzedaży paliwa na polskich stacjach, paliwa w hurcie i paliwa na stacjach poza granicami Polski.
A czy w związku z tym, jeżeli te niższe marże obowiązywałyby w grudniu i doszłoby do podwyżki z 31 grudnia na 1 stycznia na stacjach paliw, to nie dałoby tutaj nomen omen paliwa opozycji do tego, żeby mówić, jak Orlen jest nieskuteczny, bo zapowiadał, że ceny nie wzrosną znacznie?
Ja myślę, że każdy był w stanie policzyć, jaka jest różnica między 0 a 5%, między 0 a 23%, między 5 a 23%. Wszystko jest to do policzenia łatwe. Natomiast tutaj trzeba reagować.
Zastanawiam się, czy opozycja, niezależnie co by się nie działo, teraz opozycja ma argument, ceny na stacjach paliw nie wzrosły, dlatego że właśnie były wcześniej wyższe marże, teraz one są niższe, więc źle, bo tutaj powiem potocznie, tak jak mówią niektórzy, Orlen doił kierowców. A jeżeli te marże byłyby niskie i niższe ceny w grudniu, a doszłoby do podwyżki, wtedy również opozycja by zarzucała Orlenowi nieskuteczną, niedobrą politykę.
Ja jestem przedstawicielem tej części opozycji, gdzie w wielu głosowaniach, w wielu rozstrzygnięciach głosowaliśmy zgodnie z polską racją stanu, a nie tylko, że mamy zagłosować inaczej niż rządzący. I tutaj nie wiem, jaka by była narracja opozycji, tylko ci, którzy tankowali i tankują samochody ciągle, to widzą też takie tłumaczenie prezesa Obajtka, że kupuje się hurtowo dużo wcześniej, kilka miesięcy wcześniej ustala się ceny, tylko że w momencie wybuchu wojny odczuliśmy na stacjach zaraz następnego dnia skoki cen paliwa i to były duże skoki, też brakowało oczywiście paliwa ze względu na to, że wszyscy się rzucili, mówiąc kolokwialnie, na stacje paliw, tankowali wszystkie samochody, dodatkowo jeszcze próbowali tankować gdzieś w kanistry, w zbiorniki, żeby zapobiec temu, że mogą być braki w dostępie do paliwa. Natomiast wtedy słyszeliśmy głos przedstawicieli Orlenu, że tego paliwa nie zabraknie i to jest dobre, bo to uspokaja nastroje społeczne, nie doprowadza do tego, że te kolejki się tworzą, że brakuje paliwa dla ludzi, którzy chcą po prostu podjechać i zatankować swoje auto. Tak samo trzeba było z odpowiednim wyprzedzeniem powiedzieć, że jeżeli będą podwyżki tych cen paliwa, to tylko różnica tego VAT-u, do którego wszyscy się przyzwyczaili w momencie, kiedy on był obniżany, że taka podwyżka może być nie większa i to myślę, żeby uspokoiło nastroje społeczne.
Rolą a Daniel Obajtek też również zapewniał, że ceny na stacjach benzynowych się nie zmienią. Słowa dotrzymał, ceny się nie zmieniły.
Rolą i prezesa, i rzecznika prasowego koncernu, polskiego koncernu naftowego jest takie też uspokajanie opinii publicznej i to nie jest tak, że ktoś chciałby, żeby po 10 zł było paliwo, bo mówię, to paliwo jest znaczną częścią naszych wydatków w budżetach domowych. Musimy dojechać do pracy, musimy na wsi wykonać prace polowe, nakarmić zwierzęta, przygotować pasze dla tych zwierząt, a wszystko to się wiąże z dużym zużyciem paliwa, oleju też opałowego, bo przecież też są ogrzewane nasze domy, warsztaty, budynki inwentarskie, więc to wszystko jest dzisiaj niezwykle ważne.
Minister Adam Andruszkiewicz.
Tak, ale znaczy po pierwsze to nie jest absolutnie tak, panie pośle, że tam nikt sobie tego nie życzył, pan może mówić za siebie, natomiast absolutnie wiem, że są posłowie, którzy na to liczyli z opozycji, bo jest taka grupa posłów opozycji, która uważa, że im gorzej w Polsce, tym lepiej dla nich i że po tym naszym trupie, za przeproszeniem, dojdą do władzy, ale to jest postawa haniebna. Natomiast też warto patrzeć na inne dane, no bo dzisiaj mówimy o sytuacji zgoła chyba najtrudniejszej w ostatnich dekadach, w jakiej się Polska znalazła, niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi. Mamy ze wschodnią granicą wojnę, mamy jeszcze cały czas echo tej światowej pandemii i warto przypomnieć, że dzisiaj za pensję minimalną Polak kupi niemal dwukrotnie więcej paliwa niż chociażby w roku 2011-2012, kiedy to rządziła koalicja PO-PSL-u. Tak, a wtedy aż tak wielkich kryzysów jednak nie było, nie mieliśmy wojny tak radykalnej, tak pełnoskrowej za naszą wschodnią granicą. Wtedy Polacy po prostu mówiąc wprost byli biedniejsi. I dzisiaj jeszcze oczywiście doceniam te głosy troski strony opozycji, ale szkoda, że jak rządzili, to nie pokazali tego, jak właśnie można zrobić, żeby Polacy mogli kupić więcej paliwa, bo wtedy podkreślam raz jeszcze fakt, to są po prostu dane, tak? Liczby, z którymi ciężko jest debatować. Przeciętny Polak za minimalną pensję za rządów Platformy PSL-u mógł kupować nawet do dwukrotnie mniej paliwa niż dzisiaj z podrządami Prawa i Sprawiedliwości.
Jednak teraz analitycy mBanku wyliczyli, że gdyby Orlen zastosował niższe marże w grudniu, mogłoby to się przełożyć na jeszcze większy spadek inflacji, o której zresztą jeszcze porozmawiamy w kolejnej części.
Inflacja, panie redaktorze, jest zjawiskiem w naszej części Europy niestety dość mocno osadowionym. Znaczy jest w ogóle zjawiskiem globalnym, ale tej całej ścianie wschodniej Unii Europejskiej, ona jest po prostu wyższa niż w krajach zachodnich, co wynika z tego, że graniczymy bezpośrednio z pełnoskalowym konfliktem zbrojnym. Spójrzmy na państwa bałtyckie, gdzie inflacja przekracza 20%. Czechy, Słowacja, Węgry. No to nie jest przypadek, że także Polska niestety z powodu tej inflacji cierpi, ale też warto powiedzieć, że na szczęście ta inflacja powoli, ale zaczyna opadać.
Tu muszę się odnieść jednym zdaniem, bo pan minister młody człowiek, ale też nauczył się już od starszych kolegów manipulować tymi danymi. Jeśli mówimy o 2011-2012 roku, no i oczywiście zestawimy litr paliwa z ile litrów paliwa można za najniższą było kupić, tylko przypomnijmy, i to jest też wszystko do sprawdzenia, to wszystko jest i w danych GUS-u, i w danych, które są dzisiaj dostępne w internecie. Baryłka ropy w latach 2011-2012 kosztowała dwukrotnie więcej niż dzisiaj, bo dzisiaj możemy za baryłkę zapłacić $70-80, a wtedy trzeba było za baryłkę na światowym rynku zapłacić $150-160, czyli dwukrotnie więcej. I teraz, jeżeli zestawimy te dane, to faktycznie wyjdzie, że mogliśmy więcej litrów paliwa kupić za minimalną, tylko tak jak mówię, ta minimalna zmieniła się, ale też zmieniła się cena diametralnie baryłki ropy.
Dobrze, tylko pamiętajmy, panie pośle, że odchodzimy od rynku rosyjskiego ropy i to też wiąże się z podniesieniem kosztów tego i to cała Europa robi, to jest po pierwsze, a po drugie, no tylko to, co pan powiedział, nie zmienia końcowego finału dla przeciętnego Polaka, który płacił po prostu za paliwo za wasze czasu więcej.
No, ale tak jak powiedziałem, tego się nie dało zmienić, jeżeli kupowało się dwa razy więcej.
że się nie da.
Panie ministrze, to tak jak dzisiaj zapytam, czemu obniżyliście cenę litra mleka w skupie? Bo jak rosły ceny skupowanego mleka w Polsce, mówiliście, że to zasługa PiS-u. To teraz pytam, czemu obniżyliście cenę litra mleka w skupie? Bo ostatnio nasze podlaskie zakłady obniżyły o kilkadziesiąt groszy cenę litra skupionego mleka. Więc czemu obniżyliście cenę mleka?
Znaczy, ja nie jestem prezesem spółdzielni mleczarskich, a nie zajmuję się rolnictwem.
Rosła, tak? Natomiast... Ale
pan poseł zgodzi się, że takich cen, jakie w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o mleko, no to nie było.
Zgadza się, ale czarne chmury zbierają się dzisiaj nad dostawcami i mleka, nad producentami mleka, bo koszty produkcji rosną ciągle, a cena w skupie spada. Tu trzeba reakcji na rynku ogólnoeuropejskim. Wykorzystajcie tutaj oczywiście komisarza z Polski, komisarza do spraw rolnictwa, pana Janusza Wojciechowskiego. Jeżeli potrzebujecie recept, jak to zrobić, jak to wesprzeć, jesteśmy jako opozycja do dyspozycji, możemy pomóc, wspomóc, bo sytuacja jest niezwykle trudna, będzie coraz trudniejsza i to nie jest w żaden sposób straszenie kogokolwiek, tylko trzeba antycypować i już dzisiaj podejmować strategiczne decyzje.
Panie pośle, ze straszenia uczyniliście swój program polityczny jako opozycja, natomiast absolutnie dzisiaj nawet rozmawiałem też z rolnikami, zbierałem informacje, które oni mówią, co jest nie tak. Są rzeczywiście sprawy, które dotyczą także naszego regionu i trzeba je na pewno naprawić, ale myślę, że nie ma sensu mówić, że rolnictwo u nas się zapadnie, bo się nie zapadnie, rolnicy dadzą radę.
Panie ministrze, znam ten obszar, tak jak nie wypowiadam się o cyfryzacji, bo uważam, że pan się zna, natomiast... Natomiast mówię, tutaj nie wiem, z kim pan rozmawiał, czy to są dostawcy, producenci mleka, czy rolnicy, którzy nic wspólnego z rynkiem mleka nie mają. Sytuacja robi się trudna.
Wracając do cen paliw, główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski mówi, poziom cen detalicznych paliw musi odzwierciedlać ich podaż. Miejsca na obniżkę nie ma, dopóki podaż jest ograniczona. Czy to... W mojej ocenie czysto ekonomiczne twierdzenie zdaniem PSL-u jest fałszywe?
Nie, no ekonomia jest w tym wszystkim ważna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli dywersyfikujemy rynki, jeżeli zapadły decyzje polityczne, bo też tak trzeba uznać, że nie kupujemy, nie handlujemy z Rosją, więc znalezienie alternatywnych źródeł, no mamy chociażby gazociąg Jamał Europa Zachodnia, jeśli zapadły decyzje, że nie kupujemy gazu, że ten gazociąg jest pusty, więc musimy szukać alternatywnych źródeł, musimy szukać alternatywnych dostaw i każdy sobie zdaje sprawę z tego, że drożej musi być, jeśli będziemy chociażby szukać innych kierunków, ale tutaj dużo mówimy o paliwach, na przykład nie mówimy o węglu praktycznie. To jest ogromny problem, bo też to są zdania ekspertów, że Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło całą infrastrukturę naziemną. Zamiast wypełnić kopalnię wodą i nie ruszać infrastruktury naziemnej, zniszczyło infrastrukturę. Nie ma powrotu do wydobycia węgla i oczywiście dzisiaj winna jest tylko Unia Europejska, która kazała od węgla odchodzić. Niemcy nie zniszczyły infrastruktury i w każdym momencie mogą podejść do wydobycia węgla w miejscach, w których wcześniej wydobywano. Kopalnia Makoszowy, kopalnia Krupiński, o tym się bardzo dużo mówi, ale Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zniszczyć całą infrastrukturę. A to
wszystko zniszczyło, panie pośle.
A to Unia Europejska wypowiedziała na zwiększenie wydobycia w Polsce.
Przepraszam, my mamy zwiększenie wydobycia obecnie, dlatego że oczywiście, że tak węgla, absolutnie.
Dlaczego
tak.
Wszystko z zagranicy, węgiel?
To nie jest byle jaki węgiel, wy chcieliście, żeby był się do niczego. Ja rozmawiam z samorządowcami, nawet wójtów ostatnio objeżdżałem w województwie. Ale panie pośle, nie musi ad personam robić wycieczek, bo to jest taka rozmowa, jak ja bym pana pytał, czy pan tam, nie wiem, coś na komputerze robił, tak? No to jest śmieszna rozmowa, ale rozmawiajmy jak... Ale naprawdę, to nie jest piaskownica. Ja mówię pana jednak uważam za pełnego człowieka, ale mogę zmienić zdanie, tak? Może pan się bawić jak dziecko piaskownicy.
Jeżeli panowie będą sobie cały czas chodzić słowo, to nasi słuchacze nic nie zrozumieją.
Ja nie lubię żenującego poziomu. No z całym szacunkiem uważam pana posła za dorosłego polityka jednak i rozmawiałem jak politycy. Więc rozmawiałem, a nie jak gdzieś tam jakoś pani posła, jak Kira, to jest ten poziom. Więc wracając mniej więcej, no to... No tak, nie, nie, panie pośle. Natomiast wracając gdzieś do rozmowy, no to słyszałem bezpośrednio od samorządowców, którzy koordynowali w naszym województwie import węgla do naszego województwa, ten, który był dostarczany. I mówię, że ludzie... No, oczywiście, może nie zawsze jest tak, że jest 100% tak dobra jakość, ale mówią, że skorzystali z dodatku węglowego, wystarczyło im na węgiel, nie ma dużych mrozów, więc dają radę i ten węgiel się pali, więc nie ma tu żadnej takiej tragedii, jak wieńczyła opozycja.
Ale nadal cały czas
że węgiel się pali.
Będę cały czas wracać do głównego tematu naszej rozmowy, jeżeli chodzi o ceny paliw na Orlenie. Panie ministrze, tutaj do pana się zwracam. Czy pańskim zdaniem nie byłoby lepiej jednak w obliczu tak dużej inflacji jednak dostosowywać ceny detaliczne na stacjach do tych cen hurtowych, które obowiązują też w pozostałych krajach Europy? Tak, o czym mówiłem wcześniej, według danych Komisji Europejskiej to paliwo mieliśmy najdroższe w Europie jednak. I czy nie lepiej byłoby jednak tak uczciwie wobec klientów podejść, czyli dostosowywać te marże, żeby były one minimalne, skoro teraz w styczniu się opłaca Orlenowi sprzedawać paliwo, to żeby takie minimalne marże również były w grudniu, żebyśmy wiedzieli, że spółka Skarbu Państwa też działa na naszą korzyść, i też zgodnie z prawdą zapowiedzieć, no te kilkanaście procent paliwo podrożeje, ale to jest spowodowane podwyżką VAT-u.
Życzyłbym, żeby wszystkie spółki tak działały na korzyść Polaków, jak działa też między innymi Orlen, dlatego że to nie jest tylko działalność ta, którą widzimy w tych liczbach. Ona jest najważniejsza oczywiście, tak, na stacjach paliw, natomiast Orlen generalnie inwestuje w Polskę, w infrastrukturę naszą, daje miejsca pracy, rozwija cały sektor państwowy, można powiedzieć energetyczny. Budujemy wielki koncern multienergetyczny, który będzie największy w naszej części Europy i on nam daje suwerenność, niepodległość. No jak ktoś nie rozumie, na czym to polega, no to szanowni państwo, to dzisiaj podstawa. To dzisiaj Rosja pokazuje, co znaczy mieć suwerenne państwo, a to chcą zabrać tą suwerenność właśnie Ukrainie. I Ukraińcy bohatersko bronią swojej ziemi przed Rosją. I Polska też musiałby ten obszar suwerenności wzmacniać. Jeśli chodzi o ceny paliw, to trzeba uczciwie dodać, że chociażby po tym wybuchu konfliktu te ceny paliw oczywiście wzrosły, potem zaczęły opadać. I pamiętajmy, że też były takie miesiące, w których były najniższe w Unii Europejskiej de facto te ceny, bo też się tym chwaliliśmy, więc z cenami paliw jest tak, szanowni państwo, że mamy na nie ograniczony wpływ. No główny wpływ na ceny paliw, zresztą o tym pan poseł wcześniej również mówił, mają rynki światowe. No bo generalnie, no to my w Polsce ropy w masowej ujęciu nie produkujemy. Musimy się posiłkować dostawcami z zewnątrz, chociażby stąd również stabilny kontrakt z Arabią Saudyjską ostatnio zawarty. Także, szanowni państwo, mi się wydaje, że dzisiaj te ceny paliw, które widzimy po tej zmianie VAT-u, no one oczywiście powinny, myślę, jakoś docelowo być stabilizowane. Ja bym sobie życzył, żeby także były obniżane, no bo wiemy, że od paliwa zależy bardzo wiele w gospodarce. Natomiast myślę, że absolutnie jest tak, że Orlen robi wszystko, żeby jakby te ceny paliw nie wystrzeliły pomimo tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy po prostu.
A czy nie jest tak, że Orlen wykorzystał w pewien sposób sytuację też właśnie na rynku światowym do tego, żeby zrobić jednak taki nadmiarowy zysk pod koniec grudnia?
Nie wiem, ja tak nie uważam, panie redaktorze. Wydaje mi się, że nie jest to w interesie absolutnie osób, które podejmują te działania, ponieważ na samym końcu przecież no, te osoby nie biorą tych zysków dla siebie, tak? Więc to nie jest ich prywatny film.
Ceny paliw przekładają się na wysokość inflacji, a ta w grudniu w Polsce spadła, ale o tym w kolejnej części naszego spotkania.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Stopa bezrobocia i inflacja w Polsce są niższe niż spodziewali się eksperci. Wzrost cen w strefie euro spowalnia już drugi miesiąc z rzędu. Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że działania rządu, w tym tarcza antyinflacyjna, złagodziły skutki inflacji. Czy z taką oceną zgadza się PSL?
No pozytywne jest to, że inflacja po raz pierwszy spadła, delikatnie, ale spadła. Jeśli chodzi o kwestię wszechogarniającej drożyzny i tego, co będzie się działo na rynku pracy, to jeszcze wszystko przed nami, bo przecież widzimy, wyhamowało bardzo mocno budownictwo, wyhamowały prace, które były prowadzone remontowe w wielu obszarach i to będzie niezwykle niebezpieczne. Dodatkowo brak środków z KPO, które powinny dzisiaj pracować na rzecz polskich przedsiębiorców, polskich samorządów, polskich rolników, powoduje to, że tych inwestycji może być za mało, żeby, żeby dać radę. Dzisiaj widzimy wszyscy, bo tak jak do tej pory mieszkania, domy budowały się, stanęło to w miejscu. Oczywiście jeszcze nie ma tych pierwszych takich ostatecznych danych, jak będzie wyglądać w cyklu dłuższym niż jednomiesięcznym. Oczywiście kwestia zatrudnień, kwestia zaangażowania środków zewnętrznych. Chcielibyśmy, żeby to spowolniło, inflacja zaczęła spadać, bo dzisiaj chociażby ze względu na wysokie stopy procentowe, tak jak na swoim przykładzie to widzę, ale mnóstwo ludzi, którzy zaciągnęło kredyty hipoteczne, spłaca dwukrotnie wyższe odsetki od tego, na co się wcześniej umawiali z bankami, więc to nie jest tak, że ktoś, kto jest w opozycji, cieszy się z jak najgorszej sytuacji, bo to każdego z nas dotyka. My jako posłowie mamy ustalone wynagrodzenia. Pan redaktor jest z pracodawcą umówiony na konkretną kwotę i w momencie, kiedy te koszty życia są coraz wyższe, kiedy ta drożyzna nam coraz bardziej dokucza, jest coraz trudniej związać koniec z końcem, jest coraz trudniej
i takie działania jak tarcza antyinflacyjna były potrzebne.
I te działania były potrzebne, głosowaliśmy za różnymi rozstrzygnięciami, rozwiązaniami i zdając sobie sprawę, że część tej inflacji, to jest ta inflacja związana z wojną, nazwana putinflacją, ale część tych inwestycji, które chociażby można odłożyć w czasie, które nie są inwestycjami, które wymagają już na dziś rozstrzygnięć, może trzeba odłożyć i dać społeczeństwu chwilę na taki swobodniejszy oddech, firmom, przedsiębiorcom, bo dane są też bardzo niepokojące. Mówiąc o sklepach, 4000 sklepów padło w ostatnim roku, 5000 zawiesiło swoją działalność, a 140 tysięcy firm ogłosiło upadłość.
A bezrobocie mamy minimalne.
No bezrobocie minimalne, ale to też kwestie demograficzne dają znać o sobie, jakby nie było, bo na tym rynku pracy nie pojawia się tyle osób, ile pojawiało się jeszcze 5-10 lat temu. Ta demografia robi swoje.
Na spadek inflacji, to o czym mówił poseł Stefan Krajewski, mogłoby się przełożyć uzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale w koalicji rządzącej mamy konflikt w tej sprawie.
Panie doktorze, zanim odpowiem na pytanie, tylko ad vocem do pana posła Krajewskiego, bo pan poseł chyba nie zauważył, że w ciągu ostatniego roku na naszym rynku pracy pojawiło się kilkaset tysięcy nowych osób w ciągu paru miesięcy. Chodzi mi oczywiście o osoby z Ukrainy, dlatego że z ponad około miliona osób, które przyjechały, zarejestrowały się w bazie PESEL, no to już przeszło kilkadziesiąt procent, 60-70% podejmuje pracę dzisiaj.
Tam, a i Ukraińców osób, wyjechało w związku z wojną z Polski, panie ministrze?
Nie, większość,
no
absolutnie nie.
No ile przybyło? No to ile przybyło na Ukrainie?
Nie,
byli kierowcami,
nie,
momencik,
no dobrze, ale przyjechały tak więcej. No to finalnie, to saldo jest dodatnie, natomiast migracji. Natomiast generalnie jest tak, że, szanowni państwo, bezrobocie rzeczywiście mamy najniższe w Europie, to jest nasza duma, to absolutnie nie wynika z tego z demografii, ale także ze sprawnego zarządzania państwem, chociażby pamiętamy wszystkie tarcze antykryzysowe, czy finansowe, wspieranie firm, żeby właśnie nie upadały w czasie pandemii, co się działo także w wielu krajach zachodnich chociażby. Wracając do KPO, to jest oczywiście kwestia tego, że te negocjacje trwają. Przed nami ważne posiedzenie Sejmu, na które się zjeżdżamy w tym tygodniu do stolicy. Będziemy tam również rozmawiać o rozwiązaniach ustawowych, tak żeby KPO sprawę przyłamać. Ja osobiście uważam, że to są środki, które się Polsce przydadzą, które się Polsce należą również. I też jestem za tym, żeby ten kompromis został zawarty, no, w stopniu takim, jakim jest to możliwe, z zachowaniem z jednej strony naszej suwerenności, bo to jest niezwykle ważne, z drugiej strony pozyskaniem środków finansowych, tak, dlatego że dzisiaj polska gospodarka tych środków potrzebuje, ale tutaj jeszcze także ad vocem do pana posła, to pamiętajmy, że takich środków chociażby na inwestycje, jakie dzisiaj widzi województwo podlaskie, zwłaszcza ta polska lokalna, gminna, powiatowa, to pod rządami Platformy PSL tu nikt na oczy nie widział. No to przecież jak jeżdżę po samorządowcach, to nie to takich doświadczonych. Ostatnio jeden z samorządowców się
kiedy
miał,
rozmawiam z kolegą z Gdańska, mówi, że tak mało inwestycji w Gdańsku.
No, nie wiem, ja w Gdańsku nie żyję, mieszkam na Podlasie, Kasiu, cieszę się, że jesteśmy skuteczni jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ściągamy inwestycje naszego okręgu. Natomiast jeden z wójtów ostatnio, który śmiał, że jesteśmy rówieśnikami, ponieważ on został wójtem, jak ja się urodziłem w roku 90, to mówił, że no, jego środki, które pozyskał, przekraczają budżet de facto, tak? Więc
a może to właśnie jest tak, że ciężar wydatkowania pieniędzy przesunął się bardziej na polską
Dlaczego zarząd województwa z PiS-u wygasza połączenia PKS-u, wygasza kolejne jak się, linie
zobaczmy,
województwie.
Jak drogi zobaczmy, jak się drogi zmieniają tak w naszym województwie. Marszałek świetnie Kosicki rządza naszym województwem, z czego
to dlaczego
gratuluję.
Zwija połączenia PKS?
Nie zwija, tylko rozwija, ale nie, ale również wspiera Proregio. Tak,
emeryci, że nie mogą jak się dostać do lekarza, do urzędu.
No jak z waszych czasów dróg nie było, to tym bardziej mi jak się dostać. A
które drogi zbudowaliście?
O Boże.
Poza Wiabaltiną.
Jeśli chodzi o renowację dróg, to były tak dziurawe, się po nich jeździć nie dało.
I tak z Krajowego Planu Odbudowy zeszliśmy na tematy dróg.
Nie, no to przecież to nie w ogóle, no... Bądźmy poważni.
Pojedzie pan drogą Wysokie Białystok, zobaczy pan jak wygląda.
Tyle coś na remonty, to wynoszę.
Mężenin Łomża, dalej wymieniać...
Nie, bo to śmieszne jest po prostu.
To jest śmieszne.
Platforma...
Ja wiem, że z limuzyny rządowej pan nie czuje.
Pan jest posłem z tej ziemi, ale wy jako PSL nie byliście w stanie Platformy w żaden sposób przekonać, żeby na Polskę powiatową, lokalną, Podlasiu, jakiekolwiek środki...
Oczywiście, że środki były, środki unijne, były drogi z promu budowane.
Dobra, zróbmy tak. Przyjdziemy do pana rektora jeszcze raz i przygotujmy się z panem posłem Krajewskim i porównamy dokładnie, jakie środki
pojedzie pan drogami śmierci podlaskimi.
Nie ma problemu.
Propozycja od ministra, umawiamy się na gry polityczne.
Możemy porównywać.
Okej, będziemy porównywać akurat temat bardzo bliski kampanii wyborczej, no bo właśnie kampania wyborcza teraz rozkręca się na dobre. Prawo i Sprawiedliwość przypomina, że 10 lat temu koalicja PO-PSL podniosła wiek emerytalny. Po 8 latach rządu PiS-u to dobry pomysł na kampanię, żeby wyciągać odbierane społecznie źle posunięcia poprzednich rządów.
To znaczy, to nawet nie chodzi o to, żeby to zrobić całą kampanię, tylko żeby przypomnieć, no, minęła dekada od tej fatalnej decyzji. I też warto o tym mówić, bardzo jasno podkreślać, że Platforma, idąc do władzy z PSL-em w kampaniach poprzednich, kiedy te kampanie wygrywały na końcu te partie, no to Polakom absolutnie nie mówiło o tym, że poniesie wiek emerytalny. Tak? Kiedy politycy tych partii było o to pytanie, to zaprzeczali wręcz. Natomiast kiedy doszli do władzy, zrobili to. I to też PSL to tworzyło wtedy, trzeba to rozpowiedzieć, rękami pana prezesa Kamysza, więc generalnie nazwiskiem, więc generalnie jest tak, że my także przestrzegamy przed jednym. Bo dzisiaj Donald Tusk mówi, nie, no to był błąd, już tego nie zrobimy. Ale jemu nie można ufać. No w jaki sposób? No wtedy też tak mówił, że tego nie zrobi, a zrobił. Więc ja uważam, że kiedy Platforma wróci do władzy, to znów podniesie Polakom wiek emerytalny.
Ale jak wynika...
Jednak ja bym się cieszył z tego, że Polacy nie pracowali do śmierci.
Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to pracujących emerytów jest coraz więcej i nawet w swoim najbliższym otoczeniu znam osoby, które nie przechodzą na emeryturę z tego względu, że byłaby ona niska.
No, ale
i
to...
mówią, musimy pracować.
Znaczy, panie rektorze, nie wiem, czy wszyscy mówią, że muszą. Ja na przykład mam chociażby znajomych, czy rodziców nawet w wieku emerytalnym, tak, około emerytalnym i często ludzie chcą po prostu pracować, bo mówią, że po prostu, no, jeśli jest to praca, która nie wymaga wielkiego zaangażowania takiego fizycznego, bo to rozumiem te sektory, gdzie się bardzo ciężko pracuje, tak, to szanuję, że ludzie chcą odejść jak najszybciej z pracy, żeby po prostu odpocząć w życiu, nacieszyć się wnukami, trochę odpocząć, bo Polacy ciężko pracują jako naród, ale też znam dużą część społeczeństwa, która celowo nie przychodzi na emeryturę, no bo po prostu chce być aktywna, ma fajną pracę, lubi ją, lubi swoje środowisko. To też trzeba uszanować, ale ważne jest, że my dajemy wybór jako Prawo i Sprawiedliwość, tak? A emerytury, no, nie są oczywiście najwyższe w Europie, jestem tego świadomy, ale tak są znacznie wyższe niż pod koalicją PO-PSL-u, pomijając, że dzisiaj są trzynastki, czternastki jeszcze. Tak?
Czy Polskie Stronnictwo Ludowe, jak dojdzie do władzy, będzie chciało podnieść wiek emerytalny?
No chyba, że wypełnimy to, na co zgodził się pan premier Morawiecki w Kamieniach Milowych, bo tam się zgodził na podniesienie wieku emerytalnego, ale nie, my się przyznaliśmy oficjalnie do tego, że to nie było dobre rozwiązanie, ale dzisiaj Polacy mają do wyboru albo głodowe emerytury, albo mimo tego praca dalej, praca do śmierci. Tak to dzisiaj wygląda. Ani trzynastki, ani czternastki nie pozwalają wielu emerytom na to, żeby kupić bez dopłaty węgiel, żeby zapłacić swoje rachunki. Tego nie zmienicie. Przed wyborami też nie mówiliście nic, że będziecie wprowadzać piątkę Kaczyńskiego. Wprowadziliście najbardziej antyrolniczą i antypolską ustawę, z której się później rakiem musieliście wycofać na skutek protestów społecznych i wieś tego wam nie zapomni, wieś tego wam nie wybaczy. Tak to dzisiaj wygląda, więc PiS już na wieś nie musi jechać w głosów, nie będzie tam szukać, bo już
wspomniał pan
o
kamieniach,
bo już dokładnie
wszystko o kamieniach milowych, o tym, że zobowiązaliśmy się wobec Komisji Europejskiej do podniesienia obniżenia wieku emerytalnego. Zatem te kamienie milowe będą obowiązywać także po wyborach. Jeżeli PSL przejmie władzę, będzie w koalicji rządzącej, podniesie posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, podniosą rękę za podniesienie wieku emerytalnego.
Nie, trzeba szukać innych rozwiązań, tylko przypominam, że premier polskiego rządu, wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, na takie ustępstwa się zgodził, na takie zapisy w związku z KPO się zgodził i to będzie trudne, bo trzeba będzie od nowa negocjować pewne kwestie i tutaj oczywiście super Prawo i Sprawiedliwość w obietnicach jest bardzo dobry. Gorzej jak do później przychodzi do rozliczeń z tych obietnic. Bo niestety już dzisiaj jak wyglądają te wszystkie spotkania z czołowymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Nie są spotkaniami otwartymi. Trzeba być członkiem Prawa i Sprawiedliwości bądź osoba wprowadzić może na takie spotkanie. Zamyka się Prawo i Sprawiedliwość przed społeczeństwem. Nie chce dyskutować, nie chce debatować na tematy ważne, istotne i kluczowe. Dzisiaj my proponujemy rozwiązanie Uczciwa Polska, rozwiązanie, które kierujemy do ludzi młodych, do ludzi pracujących, do emerytów, do tych, którzy zostają bez... kiedy umiera współmałżonek, trzeba jeżeli, wspierać, więc to są rozwiązania, które dzisiaj debatujemy, uzgadniamy ze społeczeństwem.
Programy partii będą przekazywać na swoich konferencjach prasowych. Chciałbym odnieść się jeszcze do postulatu, który pojawia się na lewicy. Mężczyźni żyją krócej od kobiet i później przechodzą na emeryturę. Czy są panowie za zrównaniem wieku emerytalnego, tak aby mężczyźni mogli pocieszyć się również przez parę lat emeryturą?
Znaczy, szanowni państwo, myślę, że tutaj to Platforma zrównała wiek emerytalny.
I podwyższyła.
Podwyższając go do 60. Także jakbyś tam 7 roku życia, z tego co pamiętam, wtedy tak, kazano pracować ludziom. Natomiast mi się wydaje, że ten model, który mamy obecnie, jest w porządku, ja bym go nie ruszał. Fakty są takie. Nie chciałbym tu różnicować na płeć, bo to jest bardzo kwestia indywidualna. Wykonywany zawód, tak? Pamiętajmy o tym, że kobiety dzieci rodzą również, to jest też wielki wysiłek do organizmu przecież, tak? Często do kwestii emerytur naprawdę ja na przykład osobiście to lubię rozmawiać w takim sensie indywidualnym. Jeśli jakikolwiek rozmowa powinna być prowadzone, to moim zdaniem w tym kierunku eksperckie, bo są różne zawody, są różne specyfiki, zdrowie, tak? To nie da się tak uogólniać.
Byłby pan za zrównaniem wieku emerytalnego, co proponują politycy lewicy?
Tu akurat zgodzę się w dużej mierze z tym, co mówił mój przedmówca, bo każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, zależy od tego, kto na jakim stanowisku pracował, kto ile lat przepracował. To wszystko jest ważne, bo trudno tu zrównywać chociażby pracę rolnika, który, czy górnika, który pracuje ciężko przez całe życie, do pracy osób, które pracują umysłowo, pracują w biurach, gdzie też dolicza się różne kwestie stażowe poszczególnym grupom. I to nie jest chyba dobre, że my chcemy to zrównywać, mówić, że ktoś powinien krócej, ktoś powinien dłużej. Kwestia indywidualnych też predyspozycji. Ktoś, kto ma chęć, ma możliwości pracowania, ma też sytuację różną rodzinną. To wszystko jest uzależnione od wielu czynników i tutaj bym jakichś konkretnych rozwiązań takich systemowych nie wprowadzał.
I w miarę zgodnym zdaniem dobrnęliśmy do końca tej części audycji, w której rozmawialiśmy wyłącznie o polityce krajowej, a teraz czas na międzynarodowe akcenty.
Gry polityczne.
Niemieckie patrioty trafią zarówno do Polski, jak i na Ukrainę. Ogłosił to Biały Dom po spotkaniu Joe Bidena z Olafem Scholzem. Kiedy pod koniec listopada na temat patriotów rozmawialiśmy w grach politycznych ze Stefanem Krajewskim, to tak mówił pan o polskiej propozycji przekazania patriotów na Ukrainę. To jest niemożliwe na dzień dzisiejszy z tego, co słyszymy od przedstawicieli nie tylko Niemiec, ale i przedstawicieli NATO. Czyli niemożliwe stało się możliwe.
Tak, i z tych słów się oczywiście nie wycofuję. Takie słowa padły, bo minister obrony narodowej Niemiec, pani Christine Lambrecht, mówiła wtedy, że te patrioty stanowią zintegrowaną część obrony powietrznej NATO i mogą tylko funkcjonować na obszarze NATO. Jeśli zdecydujemy się poza ten obszar patrioty wysłać, wymaga to oczywiście uszczegółowienia, rozmowy, dyskusji właśnie z NATO, z sojusznikami NATO I takie rozmowy się najwidoczniej odbyły. Stany Zjednoczone zgodziły się na to, żeby wręcz chyba zaproponowały nawet, żeby te patrioty wysłać nie tylko do Polski, ale też na obszar Ukrainy. Wszystko, co wzmacnia obronę Ukrainy, co prowadzi do takiej sytuacji, że Ukraińcy oprócz tej woli walki mają jeszcze czym walczyć, czym się bronić, jest słuszne, potrzebne. I ja się od początku nie upierałem przy tym, że...
A czy nie zdziwiła pana teraz taka decyzja Niemiec, że na początku mówią nie, to niemożliwe, a teraz po rozmowie Joe Bidena z Olafem Scholzem okazuje się, że jest możliwe.
Ale tak jak cytowałem właśnie panią minister, to ona od razu powiedziała, że to wymaga uzgodnień. Takie uzgodnienia padły. Ja się cieszę. Cieszę się z tego, że jednak coraz więcej przywódców państw jednak dochodzi do wniosku, że Ukrainę trzeba wspierać w tej walce, bo tak jak często krytykowałem, czy Niemcy za opieszałość, czy Francję, bo jednak no musimy wspierać Ukrainę, jeżeli chcemy, żeby ta wojna rozstrzygnęła się na korzyść Ukrainy, ale też na korzyść wolnego świata, bo Rosja wygrywając z Ukrainą na tym na pewno nie poprzestanie, będzie chciała podbijać inne obszary, inne kraje, więc Ukraińcy walczą, tak jak często to podkreślamy, nie tylko o wolność własną, ale też o naszą wolność, o ład, bezpieczeństwo w całej Europie, na świecie, i to jest dzisiaj niezwykle ważne.
Co do tego, że przekazanie baterii Patriot na Ukrainę to jest sukces, no to chyba zgadzamy się wszyscy, ale jaki był udział polskiej dyplomacji w tym przekazaniu? Czy, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości chwalą się, że to dzięki właśnie prezesowi PiS-u Jarosławowi Kaczyńskiemu w ogóle zaczęła się dyskusja na ten temat, ale czy jednak kluczowego znaczenia nie miała tu amerykańska dyplomacja?
No, panie redaktorze, wiadomo jest, że Stany Zjednoczone są największym państwem świata i zawsze mają bardzo duży wpływ na tego typu decyzje. Cieszymy się, że jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że to właśnie z Polski ten głos jako pierwszy wyszedł. To my jako pierwsi mówiliśmy, że Ukraińcy absolutnie są zdolni do tego, żeby obsługiwać również system Patriot, bo są do tego przeszkoleni. I tylko tyle, co mogę powiedzieć, to nieprzypadkowo ten głos Polski wyszedł, tak? To już zostawię resztę, to jest wiedza, która tam ani nie do końca mi jest znana, ale nawet jeśli byłaby w części, to jest utajniona. Więc generalnie jest tak, szanowni państwo, że w polityce międzynarodowej trzeba także naciskać czasami publicznie na naszych partnerów. Niemcy zachowują się nie w porządku w czasie tej wojny od początku. Są głosy nawet Borisa Johnsona, przecież był taki głos, że Niemcy nawet po cichu liczyły na to, że Ukraina szybko upadnie, co byłoby katastrofalne z punktu widzenia Polski. Ja to zawsze podkreślam. Cieszę się, że w tej materii się tu zgadzamy, bo dla mieszkańców Podlasia, naszego regionu, gdyby Białoruś, Ukraina została wchłonięta przez Rosję, mielibyśmy tutaj wojska rosyjskie na granicy, to byłaby bardzo zła sytuacja. Naprawdę, gospodarczo, ludnościowo myślę, że Podlasie by mocno na tym ucierpiało, więc interes całej Polski, ale naszych mieszkańców zwłaszcza jest to, żeby agresywną Rosję są jak najdalej odrzucić. I skoro Niemcy nie do końca się w porządku tutaj zachowują, no to trzeba ich czasami publicznie namawiać do pewnych rzeczy. I jak widać, ta taktyka przynosi skutek. Pamiętajmy o tym, że kiedy wojna wybuchła i Niemcy zaproponowały, że dostarczą trochę starych hełmów, no to premier Morawiecki poleciał do Berlina i powiedział tam na konferencji prasowej publicznie, że to jest chyba jakiś żart, tak? I Niemcy trochę zaczęły też tą politykę korygować.
A nie jesteśmy świadkami zmiany stanowiska Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie?
Ja bym sobie tego bardzo życzył, dlatego że w interesie...
Według danych niemieckiego rządu, to teraz Niemcy zajmują drugie miejsce, jeżeli chodzi o wartość przekazywanego sprzętu wojskowego.
To są właśnie dane niemieckiego rządu, które nam się nie pokrywają z naszymi danymi. Natomiast, szanowni państwo, myślę, że Niemcy pamiętajmy, że Niemcy są od nas o wiele bogatszym państwem, tak? Od Polski, a jednak ta pomoc nie jest tak duża, jaka z Polski płynęła, bo trzeba także policzyć tutaj, myślę, tą ofiarę, którą polskie społeczeństwo także poniosło, nie tylko rząd, ale społeczeństwo i samorządy, bo przecież tutaj też była ofiara przyjmowania uchodźców, przecież zapewnianie im pracy, zatrudnienia, miejsca, lokum, tak? To Polacy absolutnie byli liderami światowymi, uważam, porównując proporcjonalnie nasze możliwości, tak? Więc Niemcy nie powinny rozgrywać swojej gry ukochanej, bo one zawsze jakby mają ten ciągoty prorosyjskie i w tą stronę idą, ale w końcu powinny iść po rozum do głowy i zobaczyć, do czego ta polityka pani kanclerz Merkel prorosyjska doprowadziła. Doprowadziła to wojny, szanowni państwo, to trzeba wprost mówić. I dzisiaj czas na korektę tej polityki.
Niemcy zmieniają kurs?
No, najwidoczniej tak, bo przecież słyszymy głosy z Niemiec, które płyną, że Niemcy, społeczeństwo niemieckie chce w tej chwili dymisji minister obrony narodowej Niemiec, żąda od Olafa Scholza dymisji pani minister, więc ta zmiana być może się pojawi. To, co mówiłem, ta opieszałość krytykowaliśmy od początku i ważne jest, że dzisiaj jednak myślę, że Niemcy, widząc, że jest jednak ta solidarność ogólnoeuropejska czy ogólnoświatowa, nawet mówiąc, no bo nie licząc pojedynczych krajów, jednak jest co do tego zgoda, żeby odeprzeć atak Rosji, żeby wzmacniać Ukrainę. Ważne jest to, że w momencie, kiedy ten konflikt się zakończy, żeby nie było tak, że Niemcy czy Francja zechcą w największej mierze uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, bo tak jak my ofiarnie pomagaliśmy od pierwszego dnia wojny napadniętej Ukrainie, my przyjęliśmy Ukraińców pod własny dach. Tak samo dzisiaj mamy prawo do tego, by mówić o potrzebach, o dalszym wsparciu Ukrainy, nie zapominając też oczywiście o naszych potrzebach, bo tutaj zawsze będę wracał do ukraińskiego zboża, które zostaje w nadmiarze w Polsce, które powinno trafić do Afryki Wschodniej, do Afryki Północnej. Ważne, żebyśmy też i w tych rozwiązaniach znaleźli wspólne stanowisko całej Unii Europejskiej, też wspólnie z krajami Europy Zachodniej.
Liczymy na to, że niemieckie władze, bo o nich teraz rozmawialiśmy, będą decydowały się na kolejne dostawy sprzętu na Ukrainę. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję bardzo.
I był z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia wszystkim życzę.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.